bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w ten zimowy, choć na zewnątrz lekko wiosenny wieczór. Witają Państwa ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski, szczęść Boże.
I znowu będziemy chcieli pochylać się nad rzeczywistością społeczną. Przypominam Państwu, że w czasie naszej ostatniej audycji próbowaliśmy zmierzyć się, właściwie był to ostatni tydzień roku 2010, próbowaliśmy zmierzyć się i przybliżyć Państwu właściwie tą koncepcję, która została stworzona między innymi przez Jean-Jacques Rousseau, koncepcję umowy społecznej, która dzisiaj bardzo silnie oddziaływuje, a dzisiaj chcielibyśmy troszeczkę ruszyć dalej w naszej tematyce, aby zastanowić się nad tym, co właściwie oznacza fakt, że człowiek żyje w społeczności. Ale żeby nam, proszę Państwa, się dobrze działo, potrzebna jest również i dobra muzyka. Dzisiaj chciałbym, aby towarzyszyła nam kanadyjska wokalistka i pianistka jazzowa, urodzona w 1964 roku, a prywatnie żona Elvisa Costello, czyli Diana Krall. Parę utworów w jej wykonaniu, a na dobry początek posłuchajmy pierwszego.
It's wonderful, it's marvelous, you should care for me. It's awfully nice, it's paradise, it's what I love to see. You made my life so glamorous, you can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, marvelous, that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous, that you should care for me. It's awful nice, paradise, it's what I love to see. My dear, it's four-leaf clover time. From now on, my
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Zachęcamy Państwa do tego, by Państwo z nami byli i łączyli się z nami za pomocą łączy telefonicznych. Numer telefonu do studia 25 644 65 55. Można także wysyłać do nas SMS-y na numer 509 056 590 oraz łączyć się z nami za pomocą komunikatora gadu-gadu 308 6701. Można również wysyłać maile na adres studio@radiopodlasie.pl. Zachęcamy do tego, by Państwo z nami byli. Przypomnijmy sobie mniej więcej to, co mówiliśmy w czasie naszej ostatniej audycji. Powiedzieliśmy sobie o koncepcji genezy państwa wynikającej z umowy społecznej, która jest zawierana pomiędzy członkami społeczności. Tutaj w sposób szczególny Jean-Jacques Rousseau, który się nam pojawił jako ten, który pokazywał, że dobrowolne zrzeszenie się ludzi wynikające ze strachu albo też z jakichś walk, które wystąpiły pomiędzy ludźmi, zniszczyły stan naturalny człowieka, w którym on żył, stwarzając różnego rodzaju elementy kultury, tak jak nauka, jak sztuka. I człowiek musi się teraz z tego wyzwolić, aby odkryć swój stan naturalny, i tak trzeba przekształcić społeczeństwo, aby człowieków stan naturalny, stan jego szczęśliwości mógł osiągnąć. Tutaj trzeba wspomnieć o tej koncepcji, którą mówiliśmy wcześniej, koncepcji arystotelesowskiej, wynika, że państwo jest czymś, co powstaje, co jest konieczne dlatego, że człowiek ma naturę społeczną i aby rozwinąć swoje pewne potencjalności, potrzebuje do tego społeczności. Ale wydaje mi się, że zanim to nasze rozważanie mogło być troszkę zawieszone jak gdyby w próżni, dlatego że w gruncie rzeczy pierwszym podstawowym pytaniem, które się w ogóle ciśnie człowiekowi do głowy, to jest pytanie o to, czy w ogóle państwo nam jest potrzebne. Dzisiaj wielu uznaje państwo tylko i wyłącznie jako pewną formę, nie wiem, zabezpieczenia człowieka w tym sensie, że stworzenie pewnych warunków, aby człowiek mógł tylko i wyłącznie zdobywać swoje własne cele. Dzisiaj się mówi o państwie jako o pewnym policjancie strzegącym pewnego terenu, który jest wyznaczony do wolności człowieka. Dzisiaj mamy także do czynienia z różnego rodzaju ruchami anarchistycznymi, które będą podkreślały, że państwo w ogóle człowiekowi nie jest potrzebne, że nie ma potrzeby, a z drugiej strony życia w społeczności, a z drugiej strony będą pojawiać się też i te koncepcje, które będą na przykład twierdzić, że załóżmy państwa narodowe odchodzą już w przeszłość, dzisiaj są pewne konglomeraty społeczności różnego rodzaju typów, które są od siebie niezależne w sposób, działają w sposób niezależny, które tylko i wyłącznie łączą się jakimiś elastycznymi powiązaniami, które pozwalają lawirować, jakieś związki gospodarcze i tak dalej, tych koncepcji jest dzisiaj cała masa. I powstaje pytanie, czy w ogóle coś takiego jak twór państwowy człowiekowi potrzebne do szczęścia?
No już pytanie postawione w ten sposób coś kierunkuje. Jeżeli mówimy o tym, że nam ma być coś potrzebne do szczęścia, no, to by już sugerowało właśnie, że o szczęście nam chodzi.
No to jest pewien zwrot retoryczny, przyjmijmy.
Jeżeli to miał być zwrot retoryczny, no to więc pytanie,
po
co nam jest państwo i komu jest potrzebne to państwo? Mhm. To jest też jeszcze inna sprawa. Coś ciekawego jednak się dzieje. Na pewno kiedyś takie pomysły były w analizie, w teorii państwa, były takie pomysły ewolucyjne. To znaczy teoria ewolucji bardzo pasowała do pewnych pomysłów, które w XIX wieku inicjowano i rozwijano później. To znaczy takiego przekonania, że najpierw istniała jakaś właśnie wspólnota przedpaństwowa, a potem ludzie się coś tam, jakieś różne formy wspólnotowe się organizowali, jakieś formy trybalistyczne, jakieś plemion, coś na tej zasadzie. Organizowali się w jakieś większe formy, aż w końcu doszło do wykreowania się instytucji państwa i tą różnie tę genezę, ewolucyjną genezę układają. Jedni widzą w tym jakąś rolę wodza, który był w jakiejś gromadzie ludzi, którzy właśnie wokół niego się organizowali, to wtedy, gdy podkreślamy jakąś moc czy władzę, którą państwo posiada. władzę nad poszczególnymi ludźmi. Inni podkreślali jeszcze jakieś inne elementy, które sprawiały, że państwo się pojawiało. Zastanawiam się nad tym, czy można tak sobie po prostu lekko przyjąć taką właśnie taką koncepcję państwa, w której najpierw państwa nie ma, a potem państwo jest. To troszkę właśnie tak jakby brzmiało, jak i u Rousseau czy u Hobbesa, że istniał jakiś stan przedpaństwowy i to nawet według Rousseau będzie to stan lepszy niż mamy obecnie, przynajmniej jakąś tęsknotą będzie do niego pałał właśnie każdy zwolennik Rousseau, do tego stanu jak gdyby przedpaństwowego, do tego stanu anarchicznego w pewnym sensie. Bo na pewno gdzieś tutaj te koncepcje będą się rozbijały między takimi dwoma skrajnymi stanowiskami. Jedna będzie bardziej anarchistyczna, przyjmować będzie, że państwo jest jakimś złem koniecznym, jakimś wytworem w zasadzie ucisku. I kiedy na przykład w systemach komunistycznych, w pewnych utopiach komunistycznych prezentuje się wizję komunizmu, to prezentuje się tam wizję społeczeństwa wysoce, można by powiedzieć, bezpaństwowego. Nie chcę przez to powiedzieć, że na pewno nie będzie tam żadnych instytucji, tak jak widzą to komuniści, ale byłaby to instytucja, w której właśnie, czy sytuacja, w której właśnie zabraknie mnóstwa instytucji, które dziś wiążemy z państwem. Przede wszystkim właśnie takiej centralnej władzy pewnie zabraknie w takim komunistycznym systemie. Ludzie będą tak na takim wysokim poziomie moralnym, że będą sobie radzić bez tego. Natomiast, no właśnie, tutaj z jednej strony mamy takie bardzo anarchistyczne koncepcje państwa, gdzie w gruncie rzeczy rozumie się właśnie państwo jako pewien aparat ucisku i coś, co jest złem koniecznym. A z drugiej strony mamy takie tendencje, myślę cały czas o XIX-wiecznych pomysłach, do takiego etatyzmu, gdzie, o czym kiedyś już mówiliśmy przy okazji faszyzmu, przy okazji socjalizmu narodowego, tam, gdzie będziemy mieli do czynienia właśnie z pewnymi koncepcjami, które w ogóle uważają, że właściwie dopiero właśnie w państwie wyraża się ludzka jednostka ostatecznie. Przypomnę tutaj, że takie pomysły zawdzięczamy, w cudzysłowie, zawdzięczamy idealizmowi, a w szczególności Hegelowi. To Hegel uczynił niemieckie państwo, skądinąd pruskie, ściślej rzecz biorąc, pruskie państwo takim ideałem życia państwowego, a życie państwowe, przypomnijmy jeszcze raz może, albo jakoś tak spróbujmy sobie to przedstawić, życie państwowe według Hegla jest koniecznym etapem rozwoju człowieczeństwa w ogóle, a szerzej nawet
ducha,
czyli boskości. Przypomnę, że Hegel tak widział dzieje ludzi, ludzkości, czy w ogóle dzieje świata, że te dzieje świata nie są właściwie dziejami świata, są dziejami Boga. Swoiście pojętego, ten Bóg ujawnia się, czy nawet uświadamia sobie siebie, poprzez etapy historii, czyli te etapy historii są w zasadzie, można by powiedzieć, wnętrzem Bożego umysłu, czy też wnętrzem Bożego ducha. Innymi słowy, nic nie dzieje się w tej historii, nic nie dzieje się przypadkowo i nic nie dzieje się bez celu. Wszystko, co się dzieje, cała nasza historia, i dlatego też Hegel był tak wielbiony przez później wszystkich filozofów historii, którzy próbowali znaleźć jakieś prawa dziejowe.
Pewne kontinuum.
Tak, które właśnie te prawa dziejowe to są prawa, można by powiedzieć, rozwoju Boga. Tam są rzeczywiście ścisłe prawa. I w tym hegelowskim systemie, w tym hegelowskim pomyśle mamy więc taką sytuację, że człowiek pojawia się jako pewien etap rozwoju Boga, możemy powiedzieć tak, świadomość, prawda? Hegel dochodzi do swoich pomysłów, czy uważa, że motorem tych zmian, które się dzieją, motorem tej historii Boga jest pewien proces, który on nazywa dialektyką. A dialektyka polega na ścieraniu się przeciwieństw. To znaczy, każda sytuacja jest dopełniana przez swoje zaprzeczenie. Każdy stan rzeczy, właśnie na tym polega ten postęp, można by powiedzieć, czy rozwój u Hegla, że mając do dyspozycji jakiś tam jeden stan, on ten stan od razu zakłada, jak gdyby,
ustanawia swoje zaprzeczenie.
Innymi słowy, nie można pomyśleć A bez powiedzenia
nie A. Bez powiedzenia właśnie nie A i bez tego, co będzie właśnie tym motorem postępu, z tego właśnie, z tego starcia, można by powiedzieć, rodzi się jak gdyby nowy stan.
Który znowu poszukuje.
Który znowu automatycznie ustanawia się w sprzeczności ze swoim dopełnieniem, powiedzmy tak. Czy z jakąś właśnie inną sytuacją, prawda? I już nie będę wchodził w szczegóły tego systemu czy modelu heglowskiego. On jest idealistyczny, proszę Państwa. Co to znaczy idealistyczny? On nie wynika z obserwacji stanów, jakiejś tam historii, przeglądania konstytucji państw
założenia.
I tym podobnych. Po prostu, no brzydko mówiąc, jest po prostu przy biurku wymyślony. Historia człowieka zostaje przy biurku wymyślona. Także historia właśnie człowieka stającego się wobec społeczności. Prawda? Sama idea człowieka. Człowiek pojawia się znowu jako wyraz starcia się dwóch sprzecznych ze sobą rzeczywistości. Materii i ducha. Prawda? Materia jako coś właśnie bezwładnego, materialnego całkowicie, automatycznie niejako w tym procesie stawania się Boga, automatycznie wyłania z siebie swoje przeciwieństwo.
Czyli nie materię ducha.
Czyli nie materię. I to z tego przeciwieństwa gdzieś tam w tyglu tych dziejów wyłania się coś takiego właśnie jak synteza, związek człowieka, duszy z ciałem, a więc człowiek jako jednostka.
Ale prawda? Ona domaga się już ogółu.
A już w związku z tym, prawda, wobec niego jawi się kolejne zaprzeczenie jednostki, czyli społeczność, nie jednostka. I tu się rodzi na początku konflikt. Jednostka musi się zetrzeć
ze
społecznością, z niejednostką. Ona musi się zetrzeć. Człowiek staje wobec... No to być może także właśnie wynika z pewnych refleksji nad Rousseau, nad Hobbesem, nad całą nowożytną koncepcją życia społecznego. Prawda? Ta jednostka nagle zostaje starta przez społeczność, ale się w tej społeczności nie może zatracić. Musi się wyłonić z tego coś, co będzie syntezą.
Czyli jednostka w społeczności.
I społeczności. I właśnie syntezą jednostki i społeczności są, czy jednostki tej i grupy są właśnie różnego typu społeczności, z których najdoskonalszą jest państwo. I można by powiedzieć tak, ta synteza w państwie, owszem, Hegel prowadzi swoją myśl jeszcze dalej, poprzez kulturę, ale jeżeli chodzi o pewną strukturę życia człowieka, to w tym państwie, syntezie jednostki i społeczności, ujawnia się najdoskonalej to, o co, że tak powiem, Bogu chodzi. Prawda? To, w jaki sposób Bóg się realizuje. A więc można by powiedzieć, państwo jest swoistą realizacją się ducha. I to taką, którą można zaliczyć niewątpliwie do szczytowych realizacji ducha. I oczywiście istnieją różne państwa, bo to jest i różne ustroje i tym podobne rzeczy. To jest wynikiem właśnie tego efektu ścierania się. W historii ścieramy się, społeczność ściera się z jednostkami, dostajemy różne systemy, dostajemy układ niewolniczy, prawda, który powoduje, potem jak Marx przejmie pałeczkę, że tak powiem, heglowską, to on z tego zrobi całą swoją naukę społeczną,
tak,
prawda, pokaże, że, no właśnie, to idzie od jakiejś wspólnoty pierwotnej, nie wiadomo co to jest w ogóle i czy kiedykolwiek coś takiego było, ale dla Marksa jest to tak samo, bo to jest tak samo idealistyczny system. Dla Marksa potrzebna jest ta wspólnota pierwotna właśnie, żeby pokazać to ścieranie się. I potem mamy poszczególne typy społeczności, typy państwowego życia, a więc mamy czas niewolnictwa jako ścieranie się panów i niewolników, którzy właśnie, wszystkie te typy są błędnymi typami, one są niespełnieniem się jeszcze tego, o co chodzi. Prawda? Potem mamy system feudalny, ścieranie się właścicieli z poddanymi, pańszczyźnianymi w konsekwencji. Potem mamy system kapitalistyczny, w którym właśnie robotnik się ściera z kapitalistą, prawda? I to jest historia aż do tego czasu i to, co Hegel gdzieś tam opowiadał o państwie pruskim jako spełnieniu się ideale państwa, to Marx widzi w państwie, którego jeszcze nie ma, a które on projektuje. Państwie, które będzie socjalistycznym państwem, a państwo socjalistyczne będzie krokiem już tylko do państwa komunistycznego. A więc do komunizmu, czyli znowu do jakiegoś przezwyciężenia nawet tej państwowości, która jeszcze istnieje w państwie socjalistycznym. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o cały heglowski system, o ogromnym skrócie. Zdaję sobie z tego sprawę, że może to się wydawać trochę dziwaczne, dlatego że, jak powiedziałem, to jest pewna teoria wytworzona przy biurku, stosunkowo niewiele używająca, jakby to powiedzieć, różnych doświadczeń społecznych, prawda? Natomiast będąca próbą wyjaśnienia doświadczeń społecznych, które mamy, które w historii się działy, próbą wyjaśnienia człowieka, wyjaśnienia historii, wyjaśnienia społeczności.
Tutaj, wiesz, wobec tego, co mówisz, zdaję sobie sprawę, że to było omówienie pewnego sposobu ujmowania rzeczywistości.
Teorii państwa.
Teorii państwa, tak, zgadzam się. Ale jawią się dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli przyjmujemy właśnie ów ewolucjonistyczny charakter, bo to jest ewolucyjne, to jest typowa ewolucja przemiany czegoś w coraz lepszą.
Bardziej pierwotnego do bardziej skomplikowanego.
Tak, i to, ale możemy powiedzieć nawet od czegoś niedoskonałego do czegoś, co staje się bardziej doskonałe.
Tak, pod jakimś
aż względem. Tu pojawiają się dwie rzeczy. Po pierwsze, cały proces zdaje się być w tym momencie procesem koniecznym, ale nie ze względu na konieczność dla człowieka, tylko dla konieczność zrealizowania jakiegoś prawa, które przebiega przez całość historii. W tym momencie człowiek temu prawu jest podporządkowany. Tak, to jest całkowity determinizm.
To znaczy determinizm swoistego rodzaju, trzeba o tym pamiętać. U Hegla sytuacja wygląda w ten sposób, że owszem, pewne rzeczy muszą się zdarzyć. Hegel nawet mówił o tym, że jeśli by się nie zdarzył Bonaparte, to zdarzyłby się nie dziś, to jutro, zdarzyłby się jakiś inny człowiek. Może się tak by po prostu nie nazywał, może by nie miał dokładnie takich samych cech, ale wcześniej czy później przeprowadziłby to, co musiał przeprowadzić Bonaparte, który względem na przykład systemów monarchii absolutnych XVIII-wiecznych był postępem. Ten postęp musiał
nastąpić.
Znowu
się pojawia się teraz idea postępu.
Oczywiście. Mówiliśmy o tym wiele razy, że to jest idea powiązana z oświeceniem. Prawda? W XIX wieku nikt tak pewnie nie dał rozpędu tej idei, jak właśnie Hegel. Jak Hegel ze swoją koncepcją tego ewolucyjnego, tego dialektycznego stawania się wszystkiego. Hegel wyjaśnia też, i to czasami śmiesznie wygląda, wyjaśnia też działanie przyrody tym ewolucyjnym stawaniem się. Bo to wszystko tak naprawdę jest jednym wielkim stawaniem się ducha. Stawaniem się Boga, który poprzez te dzieje uświadamia sobie siebie. Staje przed samym sobą, można by tak powiedzieć. To jest przedziwna konstrukcja. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, przez niektórych teologów dzisiaj wykorzystywana również, prawda? Bóg opuszcza siebie po to, żeby do siebie powrócić.
Czy to jest Teilhard de Chardin?
Teilhard de Chardin, no tutaj można byłoby szukać pewnych teologów, także współczesnych. W każdym razie mamy ten heglowski model, mamy ten heglowski system, w którym właśnie mamy ideę postępu, to znaczy pewne rzeczy są, że tak powiem, zgodne z tym kierunkiem, a pewne rzeczy ludzie nie od razu, no właśnie tu jest to starcie, ludzie nie od razu wszystko rozumieją i nie wszyscy są za postępem. Są reakcyjni niektórzy, konserwatywni. Proszę zwrócić uwagę, jak ten system myślenia, ten sposób myślenia jest głęboko w naszych głowach.
Obecnie
gdy usłyszymy
dzisiaj
słowo tak do dzisiejszego dnia, to jest marksistowskie spuścizna, która siedzi głęboko w naszych głowach, która jest w przekonaniu mnóstwa ludzi, którzy wychowani zostali na marksizmie. Dzisiaj są profesorami, różnego rodzaju badaczami społecznymi, a gdzieś tam głęboko siedzi w nich głębokie przekonanie.
Bo pan nie rozumie procesów historycznych.
Procesów dziejowych, tak. Kiedyś mówiono o socjalizmie, dzisiaj mówi o demokracji. Kto nie rozumie procesów demokratycznych, że wszystko się zdemokratyzuje, tak jak będzie wszystko socjalistyczne, a i Związek Nasz Bratni ogarnie ludzki ród, nie tylko trzy państwa, tylko ludzki ród ogarnie. I Związek Demokratyczny ogarnie ludzki ród, prawda? To są cały czas te same pomysły. Kto tego nie rozumie, jest reakcyjny albo konserwatywny. Konserwatywny to jest epitet. To jest brzydkie określenie, prawda? Jesteś konserwatystą, to znaczy nie idziesz z postępem. A postęp to jest właśnie to. Trochę trudno w takiej sytuacji wytłumaczyć, czy postępem jest bomba atomowa, czy też nie. Ale niewątpliwie stanowi to postęp, więc czy naprawdę jesteśmy z tego postępu zadowoleni, to jest pytanie.
Tu jest jeszcze jedna rzecz, która mi się pojawiła, jeżeli to, co mówiłeś o tym, bo przyjmujemy pewien proces zdeterminowany działania, coś się dzieje, zgodnie z jakimś prawem, które istnieje, przebiega całą rzeczywistość, podkreślam całą rzeczywistość, ale problem jest owego etapu finalnego. Dlatego, że w którymś momencie, jak już zaczęliśmy mówić, wspomnieliśmy system komunistyczny, w którymś momencie w tym systemie komunistycznym pojawia się tak zwana idea permanentnej rewolucji. W rzeczywistości ów finał, o którym mówimy, niech to będzie ta wspólnota komunistyczna, staje się w tym momencie jakimś marzeniem, które na dobrą sprawę nie będzie nigdy zrealizowane.
Więcej, ono jest horyzontem.
Tak, idealnym.
Horyzontem, do którego idziemy. Wiemy o tym, jak długo idzie się na horyzont, prawda? Wiemy, jak to się idzie. To zależy od rozwoju marksizmu, skoro już ujęliśmy ten heglowski system marksistowski jako reprezentatywny dla takiego sposobu myślenia. To zależy od historii marksizmu, bo marksiści będą uważali, że oni dokonali, postawili Hegla na głowie. I jest w tym sporo racji, prawda? Dlatego, że Hegel uważał, że historia świata to jest historia rozwoju ducha, a marksiści zaczęli przekonywać nas, że historia rozwoju świata to jest historia rozwoju materii. I w gruncie rzeczy my jesteśmy pewnym tworem materii. Ta materia jest taka przedziwna, to jest taka cwana licha, bo ona potrafi różne rzeczy robić. Ona nie może nie istnieć, czyli musi istnieć. Ona się rozwija, ona jest wieczna, ta materia, i wyłania z siebie inteligencję.
No to cudo, jeżeli to nie jest perpetuum mobile.
Jeżeli to w ogóle nie jest opis Pana Boga, prawda, to co to jest? Prawda? Mówiliśmy sobie przy tym przy okazji kiedyś pewnie chyba, tak przypominam sobie, warto o tym to jeszcze raz przypomnieć. Pamiętajmy, jakiej głębokiej wiary trzeba mieć w to, jaką wiarę głęboką trzeba mieć w takiego Boga, który jest materią rozwijającą się, nie głupia się rozwijającą, bo to widzimy, zdolną do wyłonienia z siebie ducha. Marksiści nie twierdzą, że duch, tak, w przeciwności swoje, marksiści nie twierdzą, że ducha nie ma, twierdzą tylko, że to jest po prostu twór materii, wytwór materii na odpowiednim jej stopniu złożenia. Jak się już tak nakręci, dobrze to tam pognie, prawda, to wtedy wydaje z siebie ducha. Ale proszę zwrócić uwagę na to właśnie, że ta materia posiada boskie cechy. Nie może nie istnieć, bo jakby ona raz przestała istnieć, to cały świat, kolaps. Musi być wieczna, bo z czego by powstała, prawda?
Tak.
Musi być, a więc skoro jest wieczna, skoro nie może nie istnieć, wyłania z siebie inteligencję, to właściwie posiada boskie cechy.
No to jest cudowne, co mówisz, przyznam się, ale dla mnie to jest jednak mały problem, bo jeżeli ja wyciągam rękę, żeby sięgnąć po szklankę, to mnie interesuje moment, kiedy tą szklankę uchwycę w rękę. Sam fakt wyciągania ręki mnie nie rajcuje. Podobnie rzecz z tym całym procesem, który następuje w historii. No ja bym bardzo chciał osiągnąć ten horyzont i żyć w tej szczęśliwości. To Fogelin nazywa traum realitet, czyli to jest jednostka chorobowa. Taka twierdzenie, że prawdziwą rzeczywistością jest to, co mi się wydaje, co jest moim marzeniem.
Prawdziwym życiem jest dążenie do czegoś, co właśnie w dążeniu wyraża się całe nasze życie. Nie w dojściu, tylko w dążeniu.
Czyli między ustami a brzegiem pucharu.
Cały czas. Ale to jest... Gonić króliczka,
tak,
nie złapać króliczka.
To jest lekko idiotyczne, bo w końcu po co ja coś robię? Ja coś robię, żeby coś się stało. Mam to robić ze świadomością, że nigdy tego nie będzie.
Będzie zawsze lepiej.
Tej ostateczności nie osiągnę.
Dopóki ludzkość istnieje, dotąd będzie zawsze lepiej.
No, ale jak ona jest boska, to będzie istnieć zawsze.
W kabarecie starszych panów swego czasu, w jednym z jego odcinków, wystąpił pan, który obiecywał, który nazywał się dosmucaczem. Obiecywał to, że jak już nastąpi ten znakomity system, w którym nikt się nie będzie smucił w żadnym wypadku. Przypomnę, że to były lata 60. On oczywiście nie powiedział wprost, o co chodzi. Ale opisał ten system, ten stan właśnie, w którym już wszystko będzie w zasadzie osiągnięte i wszyscy będą szczęśliwi i absolutnie nic ich nie będzie męczyło, prawda? Nic im nie będzie przeszkadzało, a on wtedy będzie naprawdę na wagę złota, taki pan dosmucaczacz, ponieważ on da człowiekowi trochę odetchu od swojego szczęścia. Pozwoli człowiekowi odetchnąć od swojego szczęścia, na chwilę się zasmucić na przykład. I on przyjdzie i tak troszeczkę człowieka zasmuci.
I będzie znowu będziemy dążyć.
I znowu właśnie będziemy dążyć do tego. Po prostu taki, zdano sobie sprawę, że przyjęcie istnienia jakiegoś zamkniętego, czyli nieba na ziemi, jest niemożliwe. A ponieważ nie możemy przyjąć nieba poza ziemią,
z założenia, marksistowskich założeń, powiedzmy sobie, ateistycznych i materialistycznych, więc musimy przyjąć nieustanne dążenie. Każda generacja ludzi jest lepsza, czy osiąga więcej niż poprzednia generacja.
Ale wiesz, kusi mnie tutaj w tym momencie, by ten cały postęp, o którym ty mówisz, bo to mówimy ciągle o marksizmie, więc wszyscy nasi słuchacze mogą polecieć w stronę już szczęśliwości socjalistycznej, gdyby ten postęp przenieść na demokrację, bo ciągle coś musimy demokratyzować. Zaczęliśmy od państwa, a potem zaczęliśmy demokratyzować firmy, teraz demokratyzujemy rodziny, szkoły i tak dalej. Ciągle coś musimy demokratyzować. Mamy ciągle coś do zdemokratyzowania. Ale jak powiedziałeś, że ten pan Dosmucacz da nam odetchnąć, to jak sobie pomyślałem troszeczkę o Dajanie Kral, żebyśmy trochę dali państwu odetchnąć. Wracamy za parę minut.
Like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea casts a spell over me, so I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that you two never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, though I'm certain that this heart of mine hasn't the ghost of a chance with this crazy romance. Go to my head
of the thought that you might give a thought to my plea. Cast a spell over me so I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, though I'm certain that this heart of mine has no ghost of a chance in this crazy romance.
Witam Państwa po tej krótkiej przerwie muzycznej. Zachęcam Państwa do bycia z nami. Rozumiemy, że dzisiaj możemy przegrywać chociażby z piłką ręczną, która święci swoje triumfy w Szwecji, ale mimo wszystko przypomnijmy, że można do nas dzwonić. Numer telefonu do studia 25 644 65 55. Można wysyłać krótkie wiadomości tekstowe na numer 509 056 590. Można także pisać do nas na komunikatorze gadu gadu numer 308 6701 oraz wysyłać SMS-y na skrzynkę studio@radiopodlasie.pl. Skończyliśmy praktycznie na tej rzeczywistości marzeń, o której zaczęliśmy, sobie wspomnieliśmy, o tej teorii podstępu, ale może być takie wrażenie faktycznie, że rozmawiamy o historii, bo rozmawiamy o pewnych teoriach, o pewnych elementach, które gdzieś tam przeszły. W końcu żyjemy w takiej społeczności, która już podobno zwalczyła komunizm, którego zresztą podobno w Polsce nigdy nie było. Tak niektórzy dzisiaj twierdzą. Mamy system całkowitej wolności. Każdy może rozwijać się, jak mu się żywnie podoba. Natomiast niektórzy ludzie są tak zarażeni rzeczywistością komunistyczną, że dzisiaj chcą śledzić wszystkich, chcą tym ludziom nakazywać coś robić i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywistość jest, czy ciągle mówimy o czymś, co jest historyczną przyszłością?
No, myślę, że tak. Niewątpliwie mamy dzisiaj troszkę inny system, inaczej funkcjonujący, ale nie chciałbym tutaj wchodzić w tym momencie w szczegółowe badania tego, co się dzieje dzisiaj i jak to wygląda. Każdy z nas widzi. On jaki jest, każdy widzi.
No nie do końca.
No właśnie, być może chciałbym sięgnąć troszeczkę do pewnych innych spraw, nie wprost tych, co widzimy. Możemy się zastanawiać nad tym, lustrować, nie lustrować, nad gospodarczymi konsekwencjami czegoś tam, ale rzadko zastanawiamy się nad ideami. Teraz niedawno wyszła taka książka, którą warto sobie przeczytać. Idee mają swoje konsekwencje. Właśnie, coś takiego się dzieje. Idee mają swoje konsekwencje. To nie jest tylko tak, że siadają sobie jacyś panowie przy biurku w wolnej chwili, nie mając co ze sobą zrobić, rozpoczynają pracę umysłową i to trafia właśnie do biurka albo też ewentualnie na półki. Tymi ideami, które oni tworzą, zaczynają żyć inni ludzie, zaczynają starać się je wcielać, biorą je na poważnie. No i potem z tego różnie to wychodzi. Pamiętajmy, że te systemy XIX-wieczne były właśnie systemami niezrodzonymi w praniu. Przepraszam za takie określenie, prawda? Więc nie dlatego, że ktoś tam coś spróbował, ale dlatego, że właśnie zrodzonymi przy biurkach, zrodzonymi w umysłach, mającymi być remedium, odpowiedzią, odpowiednią teorią, która by nadążała czy odpowiadała potrzebom tamtej chwili, tamtych czasów, a były to takie właśnie czasy, które wymagały jakichś właśnie, czy gdzie bardzo modne były teorie, bardzo rewolucyjne, zmieniające istniejący bieg rzeczy.
Czyli ciągle mówimy o biegu rzeczy w sensie przede wszystkim społeczno-ekonomicznym, byśmy
nazwali. Tak, chodzi nam tutaj bardziej o te sprawy związane z życiem społecznym, prawda? Mhm. Ale oczywiście one mają wpływ także na jednostki. W tym marksistowskim systemie sprawa polega na tym, Marks, jak powiedzieliśmy, odwrócił na głowę, postawił Hegla, a więc uznał, że materia się rozwija, ale w którymś tam momencie rozwoju swojej tej materii dochodzi do powstania ducha i w związku z tym także do powstania kultury. Ale ponieważ materia jest nabudowana, duch jest nabudowany całkowicie na materii i zależy całkowicie od materii, cała kultura w związku z tym zależy od tego podłoża materialnego, od tej materialnej bazy.
Czyli przebudować bazę.
I trzeba przebudować bazę, żeby nam się przebudowała kultura. Dlaczego istnieją ludzie, którzy są złodziejami? Prawda? Dlatego, że w systemie, system relacji społecznych, bazowych, materialnych, relacji produkcji, bo to jest kolejna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę w marksizmie, produkcja czyni człowieka. To, że człowiek pracuje, praca czyni człowieka, więc produkuje. I mając jakieś fałszywe czy złe, niepotrzebne relacje na bazie właśnie, w bazie materialnej produkcji, tworzy na tej bazie fałszywą czy odpowiadającą temu kulturę. Prawda? Tam, gdzie istniało starcie na przykład między panami a niewolnikami, tworzyła się odpowiednia kultura panów. Trudno mu było mówić o kulturze niewolników, prawda? Ale to w tym układzie całe społeczeństwo kierowane było kulturą panów.
Czyli kultura stanowiła swoistą formę zniewolenia w celu uzyskania konkretnej korzyści ekonomiczno-społecznej.
Mogła stanowić taką kulturę, prawda? W tym momencie ta kultura była taka, gdy właśnie dawała wyraz, była efektem, epifenomenem, jak mówią niektórzy, prawda? Konsekwencją materialnych złych stosunków. Prawda? Tam, gdzie mamy w bazie materialnej mamy na przykład układy własnościowe, własności prywatnej, tam się pojawiają w kulturze złodzieje. Mm-hmm. Tam, gdzie nie będzie własności prywatnej, nie będzie też i złodziei.
No bo wszyscy będą kraść.
Nic nie będą organizować. Pamiętamy my te czasy, kiedy myśmy też organizowali. Może nie wszyscy pamiętają, młodym ludziom przypomnimy, że były takie czasy w historii Polski, kiedy się nic nie kradło, natomiast wszystko organizowało. No bo właśnie, to się organizuje. Oczywiście trywializujemy troszkę sprawę, dlatego że Marks nigdy by nie zgodził się na to, że wszyscy staną się złodziejami. Prawda? Nigdy by nie zgodził się na taki system. Po prostu ludzie będą zupełnie inaczej podchodzić do własności, do przedmiotów swojego wytwarzania, wtedy, gdy ta kultura właśnie będzie nabudowana na zupełnie innych relacjach wynikających z produkcji. A więc mamy kulturę, która zmienia się wtedy, kiedy zmienia się natura. I to był dogmat marksistowski, można by powiedzieć, właściwie niezmienny. Baza kształtuje nadbudowę. To państwo starsi na pewno wielokrotnie na różne sposoby ten temat poruszali. Kształtowanie nadbudowy, czyli kultury, przez bazę, czyli relacje, właśnie między innymi relacje produkcji.
No ale to padło w historii.
Padło, długo u nas trwało i wciąż jeszcze tam byliśmy nękani tymi i stręczeni tą bazą nadbudową. Natomiast na Zachodzie szybko zorientowano się, że to nie tak. Prawda? Bo pamiętajmy o tym, że marksizm miał bardzo silnych zwolenników na Zachodzie. Ma do dzisiejszego dnia.
No weźmy pod uwagę wszystkich słynnych poetów, chociażby Aragona, który jeździł do Moskwy i wychwalał, jak wspaniały
tak,
jest w pańskiej Stalinie.
Tak, Bernard Shaw, tak. No, Sartre później z filozofów, prawda? Oni byli wszyscy zafascynowani Marksem i zafascynowani też Związkiem Radzieckim. Mhm. Gdy przejrzano na oczy, albo gdy próbowano rozwijać twórczo marksizm, może powiedzmy sobie tak, bo to się działo już w latach, pierwszych latach XX wieku, na początku XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, na przykład we Włoszech, był taki myśliciel marksistowski, który sprawę odwrócił, można by powiedzieć. Postawił sprawę w ten sposób. Zmiany w życiu społecznym nie będą się odbywały, nie muszą, nie tyle odbywają się na tej zasadzie, że przebudowujemy materię, a automatycznie kultura się nam zmieni, ale właśnie odwrotnie. Musimy wejść w kulturę i dokonać rewolucji w kulturze przede wszystkim, a wtedy wszystko się odmieni. Czyli po prostu ludzie są dlatego niedojrzali do rewolucji, do komunizmu powiedzielibyśmy, do tej jutrzenki. Ludzie są dlatego niedojrzali, że mają właśnie, żyją w złej kulturze, żyją w złej świadomości. Trzeba im przebudować świadomość.
Przewartościować wartości.
Wszystko przebudować, prawda? Mhm. Jeżeli powiedzieliśmy sobie, że nie ma granicy postępu, nie ma celu, jest droga, prawda? To właściwie nie jesteśmy w stanie powiedzieć dziś, dokąd my zmierzamy. Na pewno nie może zostać po staremu, bo to będzie anachroniczne, to będzie nierozwojowe, nie będzie dawało postępu człowiekowi. Człowiek rozwija się właśnie poprzez zmianę swojej kultury. Ona staje się coraz bardziej inna, nowa. Mhm. Nie ma czegoś takiego jak stała, niezmienna ludzka natura, z którą musimy się liczyć. Nauki szczegółowe, nauki przyrodnicze będą nam tutaj stale nas samych także zmieniać. To jest właśnie tak, że właśnie kultura, która nas zmienia, nauka nas zmienia, sztuka nas będzie zmieniać. Wszystko to zmienia człowieka. Realnie, faktycznie zmienia człowieka, także on, ten człowiek z XXI wieku, nie jest człowiekiem z wieku XVI, ani z wieku II. To są już, to mamy już inne kultury, inne moralności w związku z tym. Czym innym się oni kierowali, prawda? Czy my dzisiaj mamy postęp, rozwinęliśmy się w taką, a nie inną rzeczywistość. A więc trzeba nam, mówi Antonio Gramsci, bo o nim jest mowa w tym momencie, trzeba nam uderzyć w kulturę. Nie tak, jak chcieli ortodoksyjni rosyjscy marksiści, zaczęli to realizować. Uderzyć w państwo, rozbić go i ustanowić zupełnie nowe państwo socjalistyczne. No, tak zrobił Lenin, tak zrobił jego nieodrodny uczeń i następca Stalin. Stworzyć państwo właśnie, czy tak w tym kierunku szli socjaliści niemieccy, prawda? Stworzenia ewentualnie właśnie państwa bardziej rewolucyjnie, to byli socjaliści narodowi z jednej strony, komuniści z drugiej strony, czy bardziej ugodowo to byli socjaldemokraci tak zwani. Oni próbowali właśnie zawładnąć państwem po to, żeby dokonać zmian. Tymczasem Gramsci proponuje zawładnijmy kulturą.
No ale to brzmi tak, jakbyśmy dzisiaj słyszeli o różnego rodzaju przedefiniowaniu pewnych pojęć, przedefiniowaniu różnego rodzaju ujęć rzeczywistości i w gruncie rzeczy przeprogramowaniu ujmowania przez człowieka świata.
No i tutaj docieramy do odpowiedzi na twoje pytanie, czy to jest tylko historia. Na ile jest to historia? Pokazaliśmy historyczne uwarunkowania tej myśli, ale wcale nie twierdzimy, że jest to jakiś lamus, że my sobie będziemy chodzić po tym jak po muzeum i oglądać, jakie to kiedyś ludzie mieli poglądy i pomysły. To są poglądy, które dzisiaj cały czas są podtrzymywane przez wielu i wręcz powiedziałbym nawet właśnie taka wizja historii świata i człowieka legła u podstaw wielu systemów. No, bo bym się tutaj powiedział tak, byłbym w stanie, podejrzewam, w jakimś sensie obronić taką tezę, że wiele z pomysłów europejskich ma źródła i korzenie właśnie w takim neomarksistowskim myśleniu.
Nie, tutaj można wziąć nawet pod uwagę bardzo prostą rzecz, bo powiedziałeś, że jeżeli nie ma żadnych stałych, czyli czegoś takiego, co nie może podlegać przedefiniowaniu, zmianie definicyjnej, to chociażby wystarczy wziąć pod uwagę to, co dzisiaj jest bardzo promowane, że w gruncie rzeczy płeć człowieka jest kwestią wyboru.
Tak, jesteśmy już na takim poziomie, w takim rozwoju kultury, czyli nauki w tym wypadku. Zresztą to też była zawsze jakaś słaba strona tych takich właśnie neomarksistowskich pomysłów, co do tego właśnie, czym jest ten duch. Prawda? Albo jest on tylko jakimś produktem ubocznym materii, powiedzmy sobie tak, prawda, rozwijającej się, albo jest właśnie tym, do czego ta materia zmierza. No i w tej sytuacji, jeśli tak pojmiemy i człowieka pojmiemy właśnie w tak rozumianym duchu, człowiek to jest tak rozumianym duchem, to on w tym układzie osiąga wolność, jakiej nie osiągnąłby, będąc materialnym całkowicie. A więc wolność, która każe mu z dystansem podchodzić także do praw przyrody. No bo możemy na komuś, kto tłumaczy nam dzisiaj z ogromną powagą, a tak, to nie są wyjątki, to są śmiertelnie poważne instytucje i śmiertelnie poważni ludzie, profesorowie, którzy nam tłumaczą, psychologowie, socjologowie, że na przykład płeć jest sprawą wychowania, wyboru i wychowania, prawda? To znaczy, że dzielimy się na mężczyzn i kobiety. Owszem, istnieją podstawy biologiczne jakieś tam tego rozróżnienia, ale w gruncie rzeczy funkcje społeczne, które spełniamy jako mężczyźni i kobiety, są wyznaczone czysto i wyłącznie kulturowo, nie na bazie natury, nie materialnie, tylko kulturowo. Po prostu takie były kultury i takie to wyznaczały.
Trzeba przeformułować kulturę.
Zwłaszcza jest taki myśliciel, już nie jest, był taki myśliciel właśnie neomarksistowski, Herbert Marcuse, albo Herbert Marcuse, w zależności od tego, gdzie go chcemy umieścić, bo on był Niemcem w zasadzie, więc jeśli Niemcem, to Herbert Marcuse. W każdym razie i on proponował mniej więcej coś takiego. On połączył marksizm z myślą psychologiczną, z freudowską myślą psychoanalityczną i doszedł do takich wniosków właśnie, że nasza kultura jest anachroniczna z tego względu, że żyjemy w świecie, którym właśnie produkcja, postęp techniczny jest już tak wielki, że za nim nie nadąża postęp kulturowy, za tym postępem technicznym. Wciąż żyjemy w anachronicznej kulturze, to znaczy z jakichś dawnych wieków, XIX-wiecznych purytańskich uwarunkowań. A my w tym momencie, ponieważ napędową siłą, tutaj ukłon w kierunku Freuda, napędową siłą człowieka jest libido, czyli popęd seksualny, my powinniśmy dopasować realizację tego libido do istniejących warunków, do istniejącego postępu, do istniejącej sytuacji. Musimy przewartościować, przegruntować całą naszą kulturę. Bo ta anachroniczna kultura, w której były jakieś zakazy seksualne, w której ludzie, ona wynikała z pewnych innych warunków materialnych. Te inne warunki materialne były po prostu takie, że ludzie musieli mnóstwo swojego czasu i energii poświęcać na produkowanie dóbr niezbędnych do życia. I dlatego wytworzyli taką kulturę, która właśnie była bardzo restrykcyjna pod względem na przykład seksualności, po to, żeby ta cała energia szła na produkcję. Ale dzisiaj, mówi Marcuse, nie, dzisiaj przecież mleko nie płynie stąd, że krowy się doi, tylko stąd, że się idzie do supermarketu. Przecież to wszyscy wiedzą, wszyscy wykształceni z większych miast o tym wiedzą, że mleko jest od supermarketu, nie od krowy. Kiedyś było od krowy, bo to były te dziewięć, a teraz jest od supermarketu. I po prostu wystarczy pójść do supermarketu, nie trzeba krów doić. To zajmuje bardzo mało czasu i w związku z tym ludzie z jednej strony mają już postęp, który pozwala im na to, żeby to, co kiedyś zabierało mnóstwo czasu, dzisiaj załatwić w 10 minut, a na to nie mają kultury, która jest, albo mają tą starą kulturę, która jest już zupełnie niepotrzebna i blokuje nam na przykład seksualność, którą moglibyśmy teraz dopiero rozwinąć.
No ale wiesz, bo to trochę przejdę do pewnego ogółu, ponieważ aż się boję zadać tego pytania, które mi się w głowie kołaczy, z tyłu mojej głowy, ale taka formuła, o której ty mówisz, ujmowania rzeczywistości społecznej, może bardzo łatwo przejąć język chrześcijański.
O tak, oczywiście.
Bo weźmy pod uwagę chociażby kwestię nowego człowieka. To, co mamy, ma się w nas zrodzić nowy człowiek. Ja wiem, że nie chcę wchodzić w kwestie teologiczne, niech słuchacze nas dokładnie zrozumieją. Mi chodzi tylko o sam fakt sformułowań, które mogą się pojawić.
Przy pewnym założeniu można by powiedzieć tak. Niektóre marksistowskie idee są jak kalka swoista, w drugą stronę skierowana, pewnych idei chrześcijańskich, bo my też mówimy o tym, że nasza ojczyzna jest w niebie, prawda, że tutaj jesteśmy homo viator na drodze, w drodze, prawda? Natomiast oni też będą mówić, no tak, jesteśmy w drodze, tylko my mówimy do nieba, a oni mówią nie.
Tu.
Właśnie do tej poryście cały czas nam mamili nas niebem i przez to powodowaliście, że w nas duch rewolucyjny zamierał, boście mówili, trzeba pokornie przyjąć tę rzeczywistość, którą masz, bo to kiedyś w przyszłości niebo będziesz miał. Nie. Trzeba rewolucyjnie zmieniać nieustannie to, co jest tutaj, bo jest tu i teraz. To się liczy, prawda? Liczy się to, żeby tu i teraz człowiek był coraz szczęśliwszy. To trzeba tu zmieniać, teraz, rewolucyjnie, jeśli trzeba.
Bardzo mi się podoba, to jest takie stwierdzenie, które u Ericha Fogelina znalazłem, prawda? Immanentyzacja eschatonu. Ja wiem, że dla Państwa może zabrzmieć cokolwiek dziwnie, ale jak gdyby sprowadzenie nieba na ziemię. Tu zrobimy sobie.
Tak, przy czym
tę doskonałość, którą...
szybko, jak wspomnieliśmy, zorientowano się, że to nie da się tak to zrobić, że bo my zupełnie idąc do tego nieba, jako chrześcijanie, zupełnie nie mamy pojęcia, co to będzie to niebo.
A tutaj już mamy od razu...
A tutaj, no też właściwie, jakby przyszło co do czego, to niebo na ziemi, prawda, też no, trzeba byłoby w jakie pojęcie ubrać, ale to muszą być ziemskie pojęcia. Jak człowiek ma się stać taki, że będzie zdolny kosztować wartości niebieskich, powiedzmy sobie, czy niebiańskich, prawda? Jak będzie zdolny do tego tutaj na ziemi? Kiedy? Co musi nastąupić? Dlatego też neomarksiści nie będą zajmowali się aż taką sprawą, czy jakiejś świetlanej wizji rzeczywistości. Świetlane jest to, że idziemy do przodu.
Sam fakt podążania.
Sam fakt tego, że idziemy do przodu, to już jest świetlane. Kto tego nie rozumie, nie ma wolności dla wrogów wolności. Prawda? Kto tego nie rozumie, ten jest właśnie wsteczny, ten nie rozumie.
Ten niech idzie do getta.
Tak, Marcuse nawet proponuje taką rzecz. Po prostu tacy ludzie, którzy w społeczeństwie nie zrozumieli tego procesu dziejowego i na przykład opowiadają się za anachroniczną kulturą, próbują jej bronić, nawet instytucjonalnie, właśnie powinni być pozbawieni tego instytucjonalnego narzędzia. Prawda? Jeżeli prawa powinni być pozbawieni dostępu do mediów, jak mają? Bo oni są, nie idą w zgodzie z postępem. Wolność i równość jest nie dla wszystkich. Dla tych, którzy nic nie rozumieją, oni są tylko szkodnikami. Więc jako szkodnicy, Marcuse jest już zbyt delikatnym człowiekiem, to jest człowiek zachodu lat 60., to on sobie nie pozwoli na to, bo Rosjanie postraktowaliby sprawę prosto i krótko. No jeżeli jesteś przeciwnikiem i nie rozumiesz, o co chodzi, to ci wyrwiemy paznokcie i wtedy naprawdę nie będzie ci się chciało nic mówić. A natomiast Marcuse nie. To już jest delikatny człowiek lat 60., delikatny człowiek zachodu. On nie będzie mówił o tym. Trzeba po prostu wyłączyć mikrofon.
I zróbmy to teraz. Dajmy trochę pośpiewać pani Dianie Krall.
No niech śpiewa.
When I know so well, sacrifice anything, come what might, for the sake of having you, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality, for each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you ever can you your mentality, wake up to reality. Time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Przypominamy, że można z nami się kontaktować. Numer SMS-a do wiadomości tekstowych wysyłamy na numer 509 056 590. Można dzwonić, numer telefonu do studia 25 644 65 55 i numer komunikatora gadu 308 67 0. Jeden. Także maile można wysyłać na skrzynkę mailową studio@radiopodlasiepisanerazem.pl. Otrzymaliśmy wiadomość tekstową. Jestem dziewczyną na wózku i czasem wydaje mi się, że nie pasuję do tego świata. Dla mnie liczy się rodzina, mąż i żona, czystość przedmałżeńska, zasady kościoła i tak próbuję żyć. Boli mnie dzisiejszy świat i nijak nie umiem się do niego dostosować. Dlatego jestem samotna. Wydaje mi się, że faktycznie w takim odbiorze medialnym, bo w gruncie rzeczy pani ma kontakt ze światem medialny, jednak mimo wszystko rodzina, owszem, ale to, co dzieje się w sieci, dobiega do nas przez media.
My coraz bardziej jesteśmy medialni, wszyscy.
Tak.
Ale to też
świat chyba jest też właśnie taki nastawiony na to, że jak nie jesteś postępowy, to nie jesteś nikim.
Myślę, że tutaj można było powiedzieć tak, to nie tylko pani tutaj ma tego rodzaju odczucia z tym związane, z takim jak gdyby niezrozumieniem świata, czy też poczuciem, że biegnie on w jakimś takim coraz większym tempie, napędzany nie wiadomo czym i coś się gdzieś w tym świecie, no właśnie, jakoś posypało czy sypie. Myślę, że tak źle nie jest, tylko że my o tym nie wiemy.
Właśnie przez ten fakt medialny, przez to właśnie, że u nas te media nam brzęczą nieustająco. Ten niebieski ekranik mruga do nas nieustannie. Te wszystkie fafaueny, czy jakieś inne giewaweny, czy jakieś inne rzeczy, które nam stale coś opowiadają, stale nas o czymś informują. I to właśnie problem polega na tym chyba, że to nie jest niedobór informacji, ale jej nadmiar. Przez co stwarza się właśnie takie wrażenie, jakby w tym wszystkim nie było zupełnie żadnego porządku, jakby ludzie zatracili ten porządek w swoim życiu. Ludzie zatracają go nieustannie, ale trzeba zawsze chyba pamiętać, bo to właśnie w perspektywie tego nieustannie zmieniającego się człowieka, który sugeruje marksistowskie rozwiązania i ogromnego wpływu, może jeszcze dodam taką jedną rzecz, ku rozjaśnieniu pewnej sytuacji. Mianowicie ten neomarksistowski ruch, powiedzmy sobie, czy sposób myślenia, to nie jest kwestia znowu też tylko jednego czy dwóch myślicieli, którzy sobie znowu siedzą gdzieś w jakiejś swojej wieży z kości słoniowej i tam produkują swoje myśli. Natomiast to przenosi się na ludzi, na działania, na partie polityczne, na związki, na jakieś stowarzyszenia i społeczności ludzkie. Marksistowskie, neomarksistowskie idee stały się fundamentem tego, co się stało w roku 1968 w Europie Zachodniej. W odróżnieniu od tego, co się działo w Polsce w tym samym czasie. W Polsce miało to zupełnie inny przebieg. To były rozgrywki partyjne między bonzami partyjnymi, a może coś więcej jeszcze gdzieś tam inspirowane na pewno zawsze z Moskwy albo pod kontrolą Moskwy, bo przecież nic takiego się u nas nie działo, żebyśmy sobie tam nie dali wmówić jakichś bzdur na temat wolności Polaków i swobody, powiedzmy sobie, partyjnych namiestników moskiewskich. W każdym razie to było zupełnie co innego z tej strony żelaznej kurtyny. Z tamtej strony żelaznej kurtyny o tyle było jeszcze coś innego, że to także było w pewnym sensie pod kontrolą Moskwy, chociaż na zupełnie innej zasadzie, nie bezpośredniej. To, co się działo w 1968 roku, rewolta młodzieży, którzy właśnie wystąpili przeciwko staremu porządkowi. Bo właściwie nie było bardzo o co się przyczepić. Od strony materialnej nie było o co się przyczepić. Ludzie nie żyli nigdy wcześniej w takim dobrobycie, jak pod koniec lat 60. Oczywiście nie był on może nawet porównywalny z dzisiejszym, ale wtedy był to i tak najwyższy dobrobyt, na jaki stać było ludzkość. Kraje zachodnie, Francja, Niemcy, po odbudowaniu się ze zniszczeń wojennych zaczęły stabilizację. Owszem, było cały czas zagrożenie bronią atomową, ale z drugiej strony była wielka stabilizacja od strony materialnej. Robotnikom nie było nigdy tak, jak w tych czasach. Nigdy wcześniej, nigdy takich warunków nie mieli.
To wtedy zaczęły się tworzyć owe systemy socjalne.
Tak, no systemy socjalne to już od XIX wieku w niektórych krajach, jak w Niemczech. Ale wtedy właśnie zaczęło to funkcjonować. Związki zawodowe, niezwykle silne, prawda? Dola robotników, właściwie Herbert Marcuse, wspominamy, mówił nam o tym, że robotnik stał się jednowymiarowy. Co to znaczy? To znaczy, że on nie jest już zainteresowany rewolucją.
Bo on ma.
Bo on ma, prawda? Rewolucją mogą być ci zainteresowani, którzy są uciskani, ale już nie na bazie materialnej, tylko na bazie kulturowej.
Czyli pojawienie się mniejszości.
Różnego typu mniejszości, które są uciskane przez tą starą kulturę, o której wspominaliśmy, prawda? I to był powód, czy pomysł, teoretyczne podłoże buntu młodych ludzi, zwłaszcza w Niemczech i we Francji. Co ciekawe, jak gdybyście Państwo spojrzeli na ludzi, którzy mają największy wpływ od strony takiej właśnie dzisiaj, od strony ekonomicznej, od strony finansowej, politycznej, na media, to są przywódcy buntu młodzieżowego z 68 roku. Im zostało z tego buntu, bo tamten bunt był przeciwko wszystkiemu, przeciwko burżuazyjnej kulturze, przeciwko bogaceniu się, przeciwko ciepłym posadkom. Dzisiaj oni mają ciepłe posadki. Natomiast zostało im tylko i wyłącznie ta idea nowej kultury, opartej oczywiście o nową seksualność, którą trzeba medialnie wdrożyć. I dlatego właśnie media na całym świecie, zwłaszcza właśnie w tych krajach, które są krajami
po 68 roku są bardzo neomarksistowskie. One promują cały czas neomarksistowską wizję. I my, siedząc w tych mediach, oglądając te media, w Polsce promują neomarksistowską wizję z innych powodów, ale to jest tak samo neomarksistowska wizja. I my, tkwiąc w tych mediach, jak gdyby temu ulegamy. A jeżeli mamy gdzieś skądinąd inne zupełnie zasady, to czujemy się w tym kompletnie zagubieni. I wydaje się nam, że my zostajemy w tyle, że oni poszli gdzieś naprawdę, idą nam stale do przodu, do tej pani, która właśnie czuje się zagubiona w tyle dziejów, jak gdyby właśnie, jak gdyby anachroniczna ze swoimi przyzwyczajeniami, ze swoim spojrzeniem, konserwatywnym spojrzeniem na rzeczywistość, prawda? Staje się, jak gdyby nie zdążyła na jakiś pociąg.
Czyli w tym momencie możemy powiedzieć, że nastąpiła przemiana z tego, że dla człowieka najważniejszą rzeczą była prawda o rzeczywistości na rzecz postępu jakkolwiek rozumianego.
Może nie tyle na rzecz. Postęp dobrze, ale w perspektywie prawdy, a dzisiaj nikt o prawdę...
Już nie chodzi o prawdę, chodzi
pyta.
O to, żeby
chodzi
tylko
o to właśnie, żeby
była przemiana.
Nowoczesnym, żeby była przemiana, żeby się do czegoś doszlusować, żeby właśnie iść z postępem, iść z nowoczesnymi trendami, pomysłami, tym podobnymi historiami.
Czyli młodzi wykształceni z wielkich miast.
Znaczy, to są ci biedaccy, którzy zostali na to chwyceni, prawda? Że dopiero wtedy będą naprawdę coś stanowić i o czym świadczyć, gdy będą właśnie w nurcie postępu.
Awangardy.
Prawda?
Ale w tym momencie, co ty mówisz, zupełnie inaczej należy odebrać stwierdzenie, które bardzo często jest lansowane w różnego rodzaju, także i mediach, ale także i pomiędzy ludźmi brzmi jako pewien slogan, że media stały się czwartą władzą.
Media stały się pierwszą władzą.
Dokładnie.
Bo patrząc na poczynania władców dzisiaj, ich zależność od słupków popularności, które są kreowane przez media, zdaję sobie z tego sprawę, że media mogą z nimi zrobić wszystko. Jeśli tak, jeżeli na przykład nie będzie się coś podobało, to wystarczy zasugerować, prawda, człowiekowi uzależnionemu od takich słupków, że to się będzie nie podobało, czy to się będzie podobało. I on już w zależności od tego, jak te media będą mu to przekazywać czy pokazywać, to on będzie w ten sposób działał, aby utrzymać swoją popularność, nie wiem, cokolwiek jeszcze innego, więc nie wiem, czy to jest czwarta władza. Zresztą ja bym w tym liczeniu był bardzo ostrożny, dlatego że ja nie widzę na przykład w naszej rzeczywistości, ja nie widzę ani pierwszej, ani drugiej, ani trzeciej władzy, bo czym miała być pierwsza władza? No zakładamy, jeżeli Polska jest demokratycznym krajem, to pierwsza władza to powinien być Sejm. Tymczasem Sejm ustanawia prawa, któremu wyznacza druga władza, czyli rząd.
Wykonawcza.
Prawda? Wykonawcza, to znaczy, ja myślałem, wydaje mi się, że jeśli mamy pierwszą władzę ustawodawczą, jacyś ludzie ustanawiają jakieś prawa w imieniu nas wszystkich, to urzędnicy, czyli rząd, ma psi obowiązek te prawa wypełniać, nie ustanawiać nowe prawa, tylko je po prostu wypełniać, bo taki jest sens drugiej władzy, bo inaczej druga staje się pierwszą.
Tylko teraz na momencie powstaje pytanie, dlaczego rząd takie, a nie inne ustawy przesyła?
No więc to jest, dlatego mówię, dlatego że on jest pierwszą władzą w gruncie rzeczy.
Ale prawda? Jak on się boi czwartej władzy?
Dlatego mówię, co do tych liczb, a gdzie jest trzecia władza, władza sądownicza w tym wszystkim?
Sądzi za zabicie psa. Proszę Państwa, niestety musimy kończyć naszą audycję, zbliżamy się ku końcowi, jeszcze przed Państwem także dzisiejszy dzień zakończony modlitwą, zakończony spotkaniem z Bogiem, ale zanim wejdziemy w tę rzeczywistość transcendentą, jeszcze chwilę, moment, zatrzymajmy się przy Dianie Kral. Dziękujemy dzisiaj Państwu za nasze spotkanie. Żegnają się z Państwem ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski. Szczęść Boże, dobranoc.
Mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwem za miesiąc.